Orędzie premiera w Szwecji jest tak wielką rzadkością, że miało jak dotąd miejsce zaledwie 5 razy w historii kraju. Po raz szósty, w czwartek 28 września 2023 o godzinie 19 wystąpił z uroczystą mową do narodu Ulf Kristersson. Dlaczego szef konserwatywno-liberalnych moderatów sięgnął po tak oszczędnie wykorzystywane narzędzie w szwedzkiej polityce? I dlaczego po jego wystąpieniu komentatorzy zastanawiają się, czy Ulf Kristersson radzi sobie z rolą premiera? Po raz pierwszy z Stoltenationen wystąpił moderat Carl Bildt w lutym 1992. Do wystąpienia doszło z inicjatywy telewizji publicznej. W tym czasie płonęły w Szwecji ośrodki dla uchodźców, a kraj ogarnęła etnopanika. Na ulicach Sztokholmu i Uppsali Szwed Jon Ausenius, nazywany mężczyzną z laserem, zastrzelił 11 imigrantów. Z drugą przemową wystąpił socjaldemokrata Göran Persson po zabójstwie ministry spraw zagranicznych Anny Lind w 2003. Stefan Löfven zwrócił się podczas pandemii COVID-19 dwukrotnie do narodu, w marcu i listopadzie 2020, a piątym wystąpieniem była przemowa 1 marca 2023 Magdaleny Andersson w reakcji na inwazję Rosji na Ukrainę. I jak dotąd orędzie premiera było wykorzystywane, gdy kraj dotykały poruszające sytuacje, a wystąpienia służyły zjednoczeniu społeczeństwa, uspokojeniu nastrojów, pokazaniu się w roli matki czy ojca narodu, który pomimo zagrożenia, pomimo niepokojów stoi na straży porządku w państwie. Miało więc efekt psychologiczny i osoby sięgające po to narzędzie świadomie wychodziły z roli polityka, zapominały o interesie partyjnym i jednoczyły wówczas opinię publiczną we wspólnej sprawie. I tego właśnie zabrakło w przemówieniu Ulfa Kristerssona. Daniel Suhonen na łamach Aftonbladet, przypominając przemówienie Stefana Löfvena, podkreślał w nim wspólnotowość w mierzeniu się z COVID-19. Premier zachęcał do jedności i mówił, że jedynym sposobem na poradzenie sobie z kryzysem jest stawienie mu czoła jako społeczeństwo. W Ulfie Kristerssonie Daniel Suhonen widzi tubę propagandową szwedzkich demokratów. Z pewnością 3 ofiary śmiertelne wojny gangów na ulicach Szwecji w ciągu 12 godzin prosiły się o wyważoną i mądrą wypowiedź ze strony władz. Zamiast ojca narodów usłyszeliśmy niestety polityka, który polaryzuje społeczeństwo i gra w blame game. Wielu z nas przewidziało rozwój wypadków i ostrzegało przed nim, powiedział premier, podkreślając, że przestępstwa z użyciem broni zwiększyły się 3-krotnie w ciągu ostatniej dekady i stwierdził, że do tego miejsca doprowadziła naiwność polityczna, której przejawem była nieodpowiedzialna polityka migracyjna i nieudana integracja. Wbrew temu, co powiedział premier, do obecnej sytuacji w Szwecji nie przyczynili się imigranci, których wytyka w orędziu, tylko cięcia budżetowe, nieudane eksperymenty wolnorynkowe i nierozsądna prywatyzacja. Szwedzkie państwo dobrobytu psuje się od dekad, a obecna wojna gangów jest jedynie emanacją tego, do czego prowadzi neoliberalna polityka. Szef redakcji politycznej Aftonbladet Anders Lindberg zasugerował, że wykorzystywanie przemowy do narodu, do obwiniania innych i to w tak tani sposób jest porażką moralną i wizerunkową Ulfa Kristerssona. Jak podkreślił Anders Lindberg, moment, w którym premier zwraca się do społeczeństwa z orędziem, powinien być chwilą jedności, a nie konfrontacji. I jak pisze dalej, Szwecja potrzebuje zupełnie innego rodzaju przywództwa. Nie sposób jednak, jak dodaje, oczekiwać go od rządu, który swoją przewagę polityczną zbudował na współpracy z partią antyimigrancką o nazistowskich korzeniach. Orędzie premiera wzbudziło ogromny niesmak po stronie związków zawodowych. Johan Lindholm, przewodniczący Bygnac, na Instagramie zasugerował Ulfowi Kristerssonowi, żeby zostawił kampanię wyborczą i taktykę za sobą i dodał, że nie przystoi wytykać innych dla zbijania tanich punktów politycznych. Ale rzeczą, o której zapomniał Ulf Kristersson, to fakt, że zasiadał w Radzie Miasta Sztokholmu, więc miał wystarczająco dużo czasu na zaproponowanie polityki, która nie dopuściłaby do eskalacji przestępczości z użyciem broni. A jeśli uważa, że Szwecję targa nierozsądna polityka migracyjna, to jak mógł zapomnieć, że rząd Fredrika Reinfelda, w którym zasiadał jako minister, stał za polityką otwartych serc. I to jego partia za namową kapitału naciskała na uwolnienie rynku pracy. Bo jak grzmieli przedsiębiorcy, gospodarka wołała o ręce do pracy, których, dodajmy, wcale nie brakowało. Brakowało za to na tyle atrakcyjnych ofert pracy, żeby znaleźli się na nią chętni. I tę lukę miała wypełnić tania siła robocza z zagranicy. Co się stało? Na ciekawy aspekt w przemówieniu premiera zwrócił uwagę Johannes Klenel. Ulf Kristersson wspomniał o nowych uprawnieniach ochraniarzy we wspieraniu policji, co skomentował jako chore, zważywszy na długość szkolenia pracowników ochrony. I dodał, że premier zapomniał o dwóch sprawach. Po pierwsze, skoro już wystąpił z tak kiepskim przemówieniem, to mógł w nim wspomnieć o tych politykach, którzy posiadają firmy ochraniarskie, a już z pewnością o ministrze pracy Juanie Peszonie, który poświęcił sporo czasu na forsowanie pomysłu użycia firm ochraniarskich do realizacji zadań publicznych. Udało się to jego partii w słynnym porozumieniu styczniowym Januari of Tolet, którego pokłosiem była ekspertyza z wnioskami, że w samorządzie terytorialnym można zaangażować firmy ochraniarskie do wykonywania niektórych zadań publicznych. Aftonbladet w 2022 ujawniła powiązania kapitałowe szefa partii liberałów z branżą ochraniarską. Orędzie premiera było tak słabe, że Göran Greider w podcaście Tykpressen powiedział wręcz o zdewaluowanym pojęciu ojca narodu, bo nie można nim nazywać polityka, który tak szczególną chwilę wykorzystuje do zbijania kapitału politycznego i obwiniania opozycji za błędy własnej partii. Jego przemowę nazwał płaską, pozbawioną retorycznej i literackiej siły, co i tak można na tle innych epitetów uznać za łaskawą ocenę. Irena Pożar nazwała przemówienie skandalicznym i wyraziła swoje rozczarowanie, pisząc, że czekała na mowę ojca narodu, a usłyszała spanikowanego lidera partii. Szef moderatów uderzył w swojej mowie do narodu w retorykę typową raczej dla gorącego przedwyborczego okresu, a nie tego społeczeństwo szwedzkie spodziewa się od ojca narodu w ważnych chwilach. Z ręką na sercu, czy jest ktoś, kto naprawdę uważa, że orędzie premiera było czymś innym niż mowa przedwyborcza? Zastanawiał się na X Anders Lindberg. Johannes Klenel w podcaście Kommentariatet stwierdził, że skoro w sztabie Ulfa Kristerssona podjęto decyzję o wystąpieniu z orędziem, to powinno się zatrudnić do napisania tego przemówienia kogoś, kto to potrafi zrobić. Bo zamiast ważnego przemówienia otrzymaliśmy gnel, biadolenie, jak podsumowała mowę premiera Lotta Ilona Heirinen. Moa Wallin w Cyklopelnasland dodała, że miło byłoby, gdyby orędzie premiera zawierało jakąś treść, bo nie powinno służyć do informowania społeczeństwa o jego planach na drugi dzień. Jednym z pytań, jakie się nasuwało komentatorom po orędziu, to czy Ulf Kristersson nie ma przypadkiem problemu z radzeniem sobie z rolą premiera. Boże uwielbia nim być, to wiemy. Szef moderatów ma bowiem nieco wyśmiewany w Szwecji sposób epatowania premierowaniem. Uwielbia pokazywać się na zdjęciach w posiadłości w Harpsund, uwielbia gościć tam ważne osobistości i chętnie pozuje do zdjęć, na których wygląda jakby tyle, co dochodził do siebie po wybuchu solidnej dawki śmiechu. Wypada nieco niepoważnie, jak śmieszek, który załapał się na fajną fuchę i super się bawi, wykorzystując związane z nią przywileje. Tymczasem kraj konserwuje się w narastających problemach, cierpliwość Szwedów najwyraźniej ociera się o granice wytrzymałości, a śmieszkowanie premiera z pewnością wypada słabo. Torbjörn Nilsson, szukając atutów premiera, stwierdził, że Ulf Kristersson potrafi wiązać krawaty. I z pewnością w szwedzkiej polityce nie ma sobie równego w tym temacie. Powiedział też, że Ulfa Kristerssona postrzega się jako sprawnego w debatach politycznych i wiele osób, które z nim rozmawiały, odbierały go jako błyskotliwego mówcę, ale gdy przychodziło spisać, co powiedział, okazywało się, że jego wypowiedzi świecą pustką. Z kolei Henryk Turehammar dodał, że wprawdzie nie robi wrażenia zbyt mądrego, ale ma zdolność balansowania różnych spraw w głowie i upraszczania ich do dwóch stwierdzeń. Najwyraźniej również w obrębie partii krytyka wokół jego osoby zaczyna doskwierać premierowi. Ulf Kristersson od dawna był postrzegany jako leniwy, czemu nigdy nie zaprzeczył. I gdy przyciskano go do ściany, zmuszając do ustosunkowania się do tego zarzutu, zwykł był odpowiadać – leniwy? Przeciągał wtedy słowo, jakby usilnie chciał zrozumieć, skąd takie wrażenie, i dodawał – no nie wiem, jestem niecierpliwy. I wyjaśniał, że chce szybko wprowadzać zmiany. I nawet z tym sobie nie poradził, bo jak pokazała rzeczywistość, musiał wykazać się sporą dawką cierpliwego stania w cieniu innych, żeby z niego po wielu dekadach wyjść na szczyt. A na tym szczycie okazał się mistrzem blame game. A na dodatek żadne z rozwiązań, które wymienił w swoim orędziu, nie rozwiąże problemu przestępczości w Szwecji. Ani monitoring, ani podsłuchy, ani przeszukania mieszkań nie powstrzymają rekrutacji do gangów biednej młodzieży z ubogich przedmieść. W rozwiązaniu problemów pomogłoby załatanie dziury budżetowej, wzmocnienie sektora publicznego i wsparcie gmin i regionów w działaniach prewencyjnych. Ale na to rząd Ulfa Kristerssona skąpi. A jeśli ma dość walki gangów narkotykowych na ulicach Szwecji, to może powinien był przypomnieć w orędziu, że sprzedaż narkotyków będzie tak długo kwitła, jak długo ludzie będą ćpać na imprezach.